en el calle. Hoy voy a Colombia y a su propio Cristo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witają się z Wami Alicja Cychowska
i Krystian Lach oraz studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
A w naszym studiu gościmy dziś siostrę Laurettę ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z Częstochowy. Szczęść Boże, siostro!
Szczęść Boże!
Tym samym zapraszamy na kolejną audycję Dar i Tajemnica, w której wraz z naszym gościem rozmawiać będziemy na temat powołania.
A teraz przybliżmy sylwetkę naszego gościa. Przed wstąpieniem do zakonu siostra Laurettę zdobyła Mistrzostwo Polski i awansowała do pierwszej ligi w piłce ręcznej.
Chwilę później, 2 sierpnia 1997 roku, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.
W 2000 roku złożyła pierwsze śluby zakonne,
a w roku 2006 śluby wieczyste.
Przez pierwsze lata pracowała w tak zwanej ochronce, czyli przedszkolu dla dzieci.
Po zakończeniu studiów posługiwała jako katechetka i przez 6 kolejnych lat zajmowała się duszpasterstwem akademickim.
Obecnie posługuje w Częstochowie i zajmuje się dwoma pierwszymi etapami formacji młodych kobiet, czyli kandydaturą i postulatem. Siostro, trzeba zacząć od tego, że historia odkrycia siostry powołania jest bardzo ciekawa i zdecydowanie inna niż wszystkie. I żeby odpowiedzieć sobie na pytanie w ogóle, dlaczego wybrała siostra właśnie to zgromadzenie służebniczek Najświętszej Maryi Panny i zdecydowała się iść za Panem Jezusem, trzeba wspomnieć o tym, o czym mówiliśmy już na wstępie, przedstawiając krótko siostrę, czyli o tej piłce ręcznej. Przybliżmy nas naszym słuchaczom i opowiedzmy, dlaczego akurat ten sport jest związany z siostry powołaniem zakonnym.
No tak, bo różne bywają okoliczności powołania, rzeczywiście, różne ich losy. Najczęściej pewnie słyszycie i pewnie inni słyszą, że decyzja o wstąpieniu na drogę kapłańską czy zakonną rodzi się gdzieś, nie wiem, w domowym zaciszu, no albo najczęściej w kościele. U mnie było zupełnie inaczej, ponieważ tą najważniejszą decyzję podjęłam na podium, bo tak się toczyło moje życie. Chyba nazwałabym to takim życiem dwutorowym, ponieważ z jednego toru to właśnie Kościół, wspólnota dzieci Maryi, wiara, którą nauczyli mnie rodzice, ale drugi tor mojego życia to właśnie hala sportowa, gdzie mnóstwo czasu spędzałam na treningach, grałam w piłkę ręczną, miałam swoją drużynę sportową, wspaniałego trenera i bardzo dobrze się tam czułam. I myślę, że tak chyba to mogę powiedzieć, że na tych dwóch miejscach, w tych dwóch miejscach rodziło się moje powołanie. Kiedy byłam w 8 klasie, czyli 15 lat, to taki wiek rodzących się pytań, zmagań, bardzo prosiłam Pana Jezusa o przyjaciela. Ponieważ w drużynie sportowej byłam takim ośrodkiem towarzystwa, miałam mnóstwo przyjaciół, tak w cudzysłowie, dużo koleżanek, wiele żeśmy razem spędzali godzin, mnóstwo czasu takiego szalonego, poważnego, ale gdzieś w sercu i w środku brakowało mi takiego kogoś, z kim mogłabym porozmawiać właśnie na temat różnych pytań, które w moim sercu się rodziły. I wtedy Pan Jezus dał mi przyjaciela. Poznałam siostrę, która była w naszej parafii. Ona dzieliła się swoim życiem, swoją posługą. Ja ją słuchałam, podpatrywałam, ale oczywiście nigdy nie myślałam, że będę siostrą.
No właśnie, siostro, chciałem się zapytać właśnie jeszcze, czy rzeczywiście siostra wiązała tą przyszłość z tym sportem jako zawodowa zawodniczka piłki ręcznej?
Tak, to znaczy to tak różnie, bo z jednej strony wydawało mi się, że właśnie gdzieś tam do tego wieku 17 lat wydawało mi się, że nie ma dla mnie innej drogi. Myślałam sobie, że to, co chcę w życiu robić, to właśnie być sportowcem. I na każde pytanie, kiedy ktoś mi zadawał, kim ty w życiu będziesz, to mówiłam, no jak to kim? No sportowcem. I tak bywało z miesiąca na miesiąc, ale przyszedł taki moment właśnie w moim życiu, kiedy no właśnie już coraz zbliżała się matura i coraz częściej pojawiały się te pytania, co ty będziesz w życiu robić. I ja wtedy zdawałam sobie sprawę, że no biegnę tak jak wszyscy, robię to co wszyscy, ale czy tak naprawdę odnajdywałam w tym sens? Z jednej strony tak, bo naprawdę to lubiałam, ale z drugiej strony czułam, że ciągle mi czegoś brakuje, że właśnie wtedy, kiedy spędzałam chwilę w kościele, właśnie wtedy, kiedy wyjeżdżałam na różne rekolekcje, pociągała mnie również cisza. Bardzo lubiłam się modlić. Myślę, że takimi przystankami, które mnie naprawdę zatrzymały w karierze sportowej, a było ich aż 8, to były moje gipsy na nogach. Ponieważ tak to nazywam, że Jezus chyba po prostu o mnie walczył. Bo kiedy przychodziły te pytania, to najczęściej wtedy, kiedy musiałam się zatrzymać. A musiałam się zatrzymać właśnie dlatego, że jakiś wypadek sprawił, że miałam nogę w gipsie. I wtedy było, co ty chcesz robić? I kiedy ściągałam gips, to nie czekałam nawet na rehabilitację, ale momentalnie pędziłam na boisko i grałam. I tak było do momentu, kiedy 8 raz złamałam nogę. I kiedy dostałam list od mojej przyjaciółki, ponieważ ta siostra, z którą się zaprzyjaźniłam, ona już wyjechała z mojej parafii, ale miałyśmy kontakt taki listowny. I wtedy, pamiętam, to był 94 rok, moje dzisiaj, w tym dniu mam imieniny, w tym 17 czerwca, dostałam od niej list. A w tym liście było jedyne zdanie, które przeczytałam tak naprawdę sercem. A brzmiało ono tak. Kasiu, zastanów się, dlaczego Jezus, twój przyjaciel, tak często cię nokautuje. 3 kropki, 3 wykrzykniki. Ja pamiętam, że siedziałam na tej hali z nogą w gipsie po raz 8 i taki bunt się we mnie, taki krzyk się we mnie zrodził. Boże, dlaczego ty mi to robisz? Za chwilę mistrzostwa, dlaczego ja znowu siedzę z nogą w gipsie? I wtedy w moim sercu pojawiło się takie pytanie, czy naprawdę chcesz być sportowcem? A jeśli ja chcę czegoś innego? I wtedy przyszło mi na myśl właśnie klasztor, właśnie siostry, do których jeździłam, do których się dobrze czułam, z którymi jakby się zaprzyjaźniłam. I wtedy sobie pomyślałam, no dobra, no to może kiedyś pomyślę, może się zastanowię. Nie mówię ci, Panie Jezu, nie, ale, no, ale jakby teraz jeszcze się uczę przecież. No i oczywiście, że kiedy ściągnęłam nogę z gipsu, zapomniałam o swoich marzeniach, o tym, co mówiłam, o tym, co sobie obiecywałam. No i znowu wróciłam na boisko, grałam zawzięcie do momentu, kiedy pojechaliśmy na mistrzostwa. Byłyśmy w telewizji, zdobyłyśmy pierwsze miejsce. Ja zostałam najlepszym zawodniczką rzeczywiście. I kiedy trzymałam w ręku ten puchar, kiedy powiesili nam już medale, grali nasz hymn narodowy, nagle ja poczułam tak ogromną pustkę i taki głos w sercu. Masz wszystko, czego chciałaś. Czy teraz jesteś szczęśliwa? Czy teraz możesz wykrzyczyć światu, że jesteś szczęśliwa? I to był ten moment, kiedy ja poczułam, że nie, że ja kocham tę piłkę, kocham moje dziewczyny, trenera, że ja super, uwielbiam to, co robię, ale to nie jest jeszcze to, ja chcę czegoś więcej. Nagle zrozumiałam, że ja tak strasznie o tym marzyłam i teraz to mam i jakby to nie jest wszystko, że ja chcę coś jeszcze. I wtedy właśnie tam na podium zeszłam. Nikt nie wiedział, co się dzieje, a ja zeszłam powoli, poszłam do szatni, zaczęłam płakać i powiedziałam, Panie Jezu, w takim razie idę do klasztoru. Ja w ogóle nie wiem, pewnie mnie z niego wyrzucą i w ogóle nie wiem, co ja robię, ale oddaję Ci moje życie. Jeśli to ma być moje szczęście, to oddaję, ale bardzo Cię proszę, pokaż mi i powiedz, czy rzeczywiście można znaleźć szczęście tutaj na ziemi.
To jest chyba takie fundamentalne pytanie, które zadaję sobie większość społeczeństwa w dzisiejszym świecie. Siostra, dlaczego wybrała siostra akurat to zgromadzenie? Zgromadzenie sióstr służebniczek.
To też jest taka historia, ponieważ w mojej parafii po pierwsze były te siostry, więc je znałam. I właśnie dlatego do nich nie chciałam iść, bo sobie pomyślałam tak, kiedy już wybierałam, to sobie myślę tak, tylko nie służebniczki, bo je znam, bardzo je lubię i na pewno to będzie pomyłka. Więc podejrzewam, że to musi być coś innego. I zaczęłam szukać. Pojechałam do innego zgromadzenia, tak nawet nie, że specjalnie, ale moja koleżanka jechała, więc pojechałam z nią. Bardzo mi się podobało, fajne siostry, fajny strój, ale w momencie, kiedy sobie pomyślałam, że to tu, to poczułam takie nie, to nie tu. Tak zrobiłam jeszcze z jednym zgromadzeniem i to samo odczucie. I wtedy sobie zdałam sprawę, że to Pan Jezus wybiera mi miejsce i jeśli ja się czuję tutaj jak w domu, to pewnie to ma być mój dom. A ponieważ jest to zgromadzenie maryjne, to chyba to właśnie przekonywało mnie, że to jest mój dom. Ponieważ kochałam Maryję. Od samego początku w moim domu modliliśmy się zawsze wspólnie różaniec i gdzieś tam Maryja właśnie tak bardzo głęboko nam towarzyszyła. i zawsze byłam też dzieckiem Maryi, do takiej wspólnoty należałam i zawsze mówiłam: Maryjo, bardzo Cię proszę, naucz mnie kochać Jezusa tak jak Ty. I tak naprawdę, kiedy zapukałam do furty klasztornej u służebniczek i kiedy weszłam do kaplicy, a tam na samym środku tej kaplicy to był taki wielki napis: oto ja, służebnica Pańska, to po prostu wiedziałam, że to tu.
Siostro, zanim jednak te śluby zakonne siostra przyjęła w tym zakonie, to też był to pewien dłuższy okres czasu, gdzie jednak siostra rozeznawała, czy rzeczywiście potwierdzała, czy to akurat to zgromadzenie sióstr służebniczek, czy też może inne zgromadzenie sióstr. Jak siostra wspomina pierwsze miesiące po złożeniu ślubów, ale też i przed złożeniem ślubów?
No to przed złożeniem ślubów okres formacji, czyli postulat, nowicjat. Kiedy dziś sobie wspominam, no to różnie było, ponieważ ja przyszłam właśnie z takiego środowiska sportowego, więc bardzo brakowało mi na początku piłki, brakowało mi właśnie takich różnych szaleństw, ale ponieważ jestem taką osobą raczej energiczną, otwartą, bardzo szybko sobie znalazłam właśnie takie momenty, gdzie mogłam no gdzieś tam właśnie tą swoją energię wyładowywać. I tak naprawdę powiem szczerze, że nie miałam takiego momentu w okresie formacji, w postulacie na przykład, takiego momentu zawahania. Moi rodzice, mój tata to przyjął, moja mama bardzo trudno godziła się na mój wybór i przez cały rok właściwie nie potrafiła tego zrobić. I to było dla mnie bardzo trudne i to było dla mnie trudne, że moja mama nie widzi, że ja mogę być szczęśliwa. I jeśli miałam jakiś taki moment smutku, to właśnie to był ten moment smutku, że bardzo chciałam, żeby moja mama uwierzyła w to, że ja tutaj jestem szczęśliwa. Natomiast bardzo głęboko i bardzo mocno przeżyłam okres nowicjatu. To był taki czas, kiedy bardzo mocno taka więź z Jezusem, taka głęboka, może inna niż kiedy byłam w liceum, kiedy zaczęłam odkrywać Go jako naprawdę Boga miłość, jako kogoś, kto naprawdę mnie wybrał, że jakby zaczęłam to powołanie jakoś ukorzeniać. I pewnie to się działo jeszcze długo, długo po ślubach, ale na tamten czas to było takie właśnie bardzo młodzieńcze, być może i chyba tak, było tam dużo emocji, ale bardzo mocno ten czas wspominam, że jak nawet dzisiaj o tym mówię, to pamiętam jakieś różne obrazy, jakieś takie chwile, kiedy czułam się po prostu szczęśliwa. I dopiero w drugim roku nowicjatu miałam taki moment próby, kiedy pomyślałam sobie, czy rzeczywiście chcę być służebniczką, bo pociągał mnie też Karmel, czyli taki bardzo klauzurowy klasztor i takie życie kontemplacyjne. I to był taki moment, gdzie rozeznawałam, ale jak wybrałam służebniczki i jakby przez rozeznawanie i z kierownikiem, i z siostrą mistrzynią, ale przede wszystkim gdzieś tam głęboko w sercu te motywacje, jakby jak im bardziej sobie je uświadamiałam, tym bardziej widziałam, że tak, to jest moja decyzja, żeby zostać służebniczką.
Siostro, złammy może trochę zasady, bo jest takie przekonanie, że siostra zakonna, osoba zakonna to taka poukładana, cichutka, właśnie raczej tutaj są skojarzenia w tą stronę kontemplacji. I takiego głębokiego rozmyślania, właśnie takiej ciszy. A tutaj mamy ze sobą na audycji siostrę, która grała w piłkę ręczną, która jest energiczna, sama o sobie mówi, że raczej taka ruchliwa. No to jak wygląda to życie siostry służebniczki tak na co dzień?
Tak na co dzień nasze życie jest, można powiedzieć, kontemplacyjno-czynne, ponieważ przeplata je modlitwa i służba. Zaczynamy dzień modlitwą i kończymy go modlitwą, a pomiędzy jest modlitwa i służba. Kocham adorację, kocham medytację, również modlitwy wspólne, które mamy codziennie, ale jednocześnie widzę też, że kiedy się modlę, kiedy wychodzę z tej modlitwy, to chcę dawać, to chcę, żeby inni usłyszeli o Jezusie. Chcę innym, zwłaszcza młodym ludziom, bo przez całe moje życie zakonne pracowałam właśnie z młodymi i widzę, jak bardzo oni tego potrzebują, jak bardzo nieraz są pogubieni, jak często nie mają swojej wartości, nie mają tożsamości. I tak naprawdę to zawsze było głęboko w moim sercu, żeby przez to, że jestem z nimi, przez to, że ja się modlę, żeby oni odkryli i odczuli miłość Pana Boga.
Nie ze strachu chcę Cię mieć. na twoje siły, by się rzeczy w jakiś sens ułożyły. Nie chcę, byś mi lekiem był na znikomość świata, tylko zachwyt w oczach mych proszę zapal. Dla twych dzieł chcę wielbić cię, jak najmniejszy z twoich stworzeń, za słońce, za deszcz i za to, że się dobry Boże mój. Wokół wszystko, czego mi potrzeba, wdzięczność kwiatu, pewność drzewa, spokój gór. Wszystko wokół bliżej sięga nieba, niż dosięgam ja. Niż dosięgam ja. Wszystko bliżej sięga nieba, niż dosięgam ja. Czy przebaczysz mi, dobry Boże mój? Wokół wszystko, czego mi potrzeba, wdzięczność kwiatu, pewność drzewa, spokój. Wszystko wokół bliżej sięga nieba, niż to się.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica, a naszym dzisiejszym gościem jest siostra Laureta ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z Częstochowy. Siostro, pierwsze lata w życiu zakonnym poświęciła siostra na pracę w tak zwanej ochronce, czyli w zakładzie dobroczynnym, którego celem jest opieka i wychowanie dzieci ubogich. I często tych dzieci też pozbawionych opieki rodziców. Jak wyglądał ten czas? Co należało do siostry obowiązków?
No więc na samym początku życia zakonnego pracowałam w ochronce. Ochronka to inaczej przedszkole. A nazwa wzięła się stąd, że nasz założyciel, Edmund Bojanowski, tak nazwał to dzieło, tak nazwał przedszkole od słowa ochraniać, żebyśmy mogły ochraniać dzieci. I to należało do mojej posługi. Po, że tak powiem, śniadaniu szłam po prostu do pracy, do przedszkola. To było nasze przedszkole przy klasztorze, gdzie przychodziły dzieci, rodzice. No i po prostu wypełniałam taką posługę, którą wykonują przedszkolanki. Więc to należało do mojej posługi. Przedszkole, jak przedszkole trwało do 16 czy do 17, więc większość dnia spędzałam tam. Oczywiście z przerwą na obiad, na modlitwę. No, więc tak bym to ujęła.
Wiemy też, że siostra miała również okazję pracować w szkole, czyli z troszkę starszą młodzieżą, do której też to podejście musi być nieco inne, bo wiadomo, jest już troszkę bardziej rozwinięta, reaguje też na inne rzeczy. Jaka młodzież była pod siostry opieką?
Tak, więc na samym początku, po ukończeniu studiów, najpierw pracowałam w podstawówce. To było od 1 do 6, bo wtedy jeszcze było gimnazjum, więc w podstawówce 1-6, na wszystkich etapach. Wspaniały czas, to była moja pierwsza katecheza. To było na takiej wiosce, więc klasy nie były duże, ale bardzo dobrze to wspominam. Klasy jak klasy, jedna żywsza, druga bardziej spokojna, ale ogólnie wspominam to bardzo dobrze. Natomiast później pracowałam we Wrocławiu w bardzo dużej szkole, takiej 2000, i to było hardkorowe doświadczenie. ponieważ to trudny wiek, 8 klasa, aczkolwiek ja chyba znowu łamię reguły, ponieważ bardzo lubiłam uczyć 8 klasy i po prostu moje podejście było takie, że nawet jeśli zdarzali się uczniowie trudni, to znaczy tacy, którzy się buntowali albo przeszkadzali, a było takich, miałam też bardzo trudne klasy, gdzie naprawdę wychodziło mi czasami, chciało mi się wręcz płakać, były też takie momenty, to nie było tylko sielankowo, ale jednak towarzyszyło mi coś takiego, że ci młodzi nie są przeciwko mnie, ale po prostu religia jest takim przedmiotem, gdzie dotyka ich serc i nieraz oni sobie z tym po prostu nie radzą. Nieraz jest to dla nich jakiś wyrzut sumienia i być może tylko na ten moment tak potrafią reagować. Więc ja nie odbierałam tego do siebie, rozumiałam troszkę ich i zawsze byłam do nich pozytywnie nastawiona i zawsze wiedziałam, że nawet jeśli jest trudna katecheza, to można coś z tego wyciągnąć. Oni mogą i ja mogę. Więc szukałam do każdej klasy innej drogi. Pokazała mi to pandemia później, bo tak naprawdę na pandemii wszyscy uczestniczyli w religii, wszyscy odrabiali zadania i wszyscy chcieli się łączyć. I to było dla mnie tak niesamowite, że nawet najgorsze rojbrery, no nie, pisali do mnie na online, uczestniczyli w katechezie, gdzie tak naprawdę mogli sobie podarować przecież. I na online stworzyliśmy przedstawienie, które zagraliśmy w szkole, też online. I to mi pokazało, że do młodych ludzi można znaleźć drogę.
Tak, i to jest bardzo głęboka prawda, bo przecież tak jak siostra wspominała, no nastoletni czas jest bardzo trudnym czasem, ale jak siostra mówi, trzeba znaleźć to odpowiednie podejście. Siostro, tutaj musimy też przyznać się przed słuchaczami, że kontaktowaliśmy się z siostrą także przed przeprowadzeniem tego wywiadu i przekazała nam siostra niesamowitą informację, która w późniejszym czasie, wydaje mi się, miała ogromny wpływ na siostry życie. Chodzi tutaj, jak siostra powiedziała, o otrzymanie daru drugiego życia. Powiedziała siostra wtedy, że zalicza się to do jej jednego z największych doświadczeń w życiu. Proszę nam pokrótce opowiedzieć o tym wydarzeniu, o samych okolicznościach.
No tak, jest to takie bardzo żywe we mnie doświadczenie, choć minęło już chyba z 12 albo 13 lat. Otóż, jeśli sobie przypomnicie, to kiedy opowiadałam na początku swoje powołanie i kiedy na podium podjęłam decyzję, to tam zadałam pytanie. Właśnie, czy można tutaj na ziemi być szczęśliwym? I przez te wszystkie lata tak naprawdę czekałam na odpowiedź. Właściwie były takie już dni, momenty, miesiące, gdzie już zapomniałam o tym pytaniu, że w ogóle je zadałam. Po prostu żyłam, byłam szczęśliwa i nie zastanawiałam się już nad tym. Natomiast Pan Bóg przyszedł z odpowiedzią, ponieważ On zawsze odpowiada. I to był właśnie ten czas, kiedy zachorowałam. Nie była to może jakoś poważna choroba, ale musiałam przejść operację. No i poszłam do szpitala. Jak to ja, pełna jakby życia, że przecież za 3 dni wyjdę. Ale potoczyło się inaczej. Podczas operacji były różne komplikacje i miałam tak naprawdę takie swoje swoiste triduum. Operowali mnie w czwartek, w piątek i w sobotę. Operacje się udały, ale komplikacje były tak duże, że musieli to powtarzać. Ja nie pamiętam w ogóle piątku, znaczy znam to wszystko z opowiadań bardziej i potem już tylko ostatni moment, to już właśnie ten mój wyjątkowy, więc piątku nie pamiętam. Pamiętam właśnie sobotę, kiedy przyszedł do mnie lekarz i powiedział, tylko mnie zobaczył, ja byłam w takich dużych bólach i powiedział tylko, musimy ją operować, musisz wyrazić zgodę. Pewnie bali się, że nie przeżyję i dlatego chcieli też mojej zgody. Ja tak słabo to pamiętam, tylko tyle, że powiedziałam cicho tak. Powiedzieli mi, żebym powiedziała to głośniej, więc powiedziałam głośno tak. I później oni wyszli i powiedzieli, jak najszybciej ją przygotujcie. I ja w tym czasie poprosiłam panią, która leżała obok mnie, że chcę zadzwonić. Ponieważ ja nie byłam jakby w stanie tego robić, więc ona wykręciła numer i dała mi słuchawkę. I powiedziałam siostrom, ja chyba już nie wrócę. I słuchawka mi spadła, więc takie było moje pożegnanie z siostrami. No i pamiętam tylko, jak mnie wywozili. Pielęgniarka, która mnie wiozła na operację, mówiła do mnie, słuchaj, musisz walczyć, jesteś młoda, musisz walczyć. Ja miałam równo 30 lat. I ja wtedy, jadąc na tą trzecią operację, pomyślałam sobie, ja już nie wrócę. I powiedziałam do tej pielęgniarce, ja chyba już nie wrócę. A ona mi powiedziała, słuchaj, musisz walczyć, wrócisz, musisz walczyć, ja tu będę na ciebie czekać. No i pojechałam. Pamiętam światło lamp, pamiętam lekarza, który jak mnie zobaczył, powiedział, to znowu ty. I potem nie pamiętam już nic. Kiedy się obudziłam, doktor stał nade mną i powiedział, niewiele możemy zrobić. Decydujące są teraz te godziny. I kiedy wróciłam na tą salę, siostry już były, czuwały blisko mnie i wydawało się, że jest wszystko w porządku. I kiedy przyszła godzina 16, jakby to był największy przełom. Coś się pogorszyło, coś się stało i pamiętam tylko lekarza, który stanął i powiedział, nie da się już nic zrobić, proszę się pożegnać, kogo zawołać. I wtedy ja uświadomiłam sobie, to był ten jeden najważniejszy moment, kiedy nagle przed oczami nie stanął mi żaden medal, który miałam, tyle miałam ich w domu, tyle pucharów. Nagle nie stanął mi indeks z samymi piątkami ze studiów. Nagle w tym jednym momencie ja poczułam, jakby coś się w moim sercu otworzyło. Zobaczyłam podium i nagle uświadomiłam sobie, że jestem najbardziej szczęśliwą osobą. I powiedziałam, Panie Boże, chcę Ci podziękować za to, że dałeś mi siłę odpowiedzieć na moje powołanie, bo nie było to łatwe. Mój trener nie chciał się zgodzić, moi rodzice, zwłaszcza moja mama strasznie płakała, byłam jedną córką, miałam samych braci. Moje koleżanki totalnie się z tym nie zgadzały. Wszyscy mówili, że jestem jakaś chora i nienormalna, że idę do klasztoru, kiedy mam przed sobą karierę. Mój brat bliźniak mówił, ej, no jak możesz rzucać karierę, kiedy wszystko masz? Tak naprawdę nie było mi wtedy łatwo podjąć tę decyzję. Mocno się zmagałam, żeby to zrobić. I w tym jednym momencie powiedziałam, Panie Jezu, ja Ci bardzo dziękuję, że zrobiłam to, co miałam zrobić. Jakby poczułam, że to było to, co ja miałam robić. Poczułam takie szczęście i to był największy paradoks mojego życia. Kiedy stałam na podium i miałam wszystko po ludzku, to nie miałam takiego szczęścia jak w momencie, kiedy wydawało się, że umieram i że odchodzę. Dla mnie niesamowite było to, że kiedy wróciłam ze szpitala, to siostry mi opowiadając to mówiły, wiesz, nawet te starsze siostry, chylące się już ku życiu, na wózkach, one wszystkie w kaplicy, z rękami uniesionymi w górę, modliły się za Ciebie, żeby Pan Bóg Cię uratował. I to, co jest dla mnie najbardziej wzruszające, to jedna siostra, która też chorowała w tym czasie na raka, kiedy siostra jej powiedziała, módl się za siostrę Lauretę, bo ona umiera, wtedy ona powiedziała, Panie Jezu, weź mnie zamiast jej. I tak naprawdę, kiedy ja wyszłam ze szpitala, ta siostra, był pogrzeb tej siostry. Więc myślę sobie, że może Pan Bóg przyjął tą ofiarę, na pewno przyjął, ponieważ ja wyzdrowiałam, ta siostra zmarła.
Siostro, to takie doświadczenia, które ściskają za gardło autentycznie. Zbliżamy się niestety już do końca naszej audycji. Dziękujemy siostrze za to ogromne naprawdę świadectwo i faktycznie, tak jak siostra powiedziała, na pewno zostanie to z siostrą do końca życia. Mamy jeszcze ostatnie pytanie, które zadajemy każdemu z naszych gości. Jak rozumie siostra słowa dar i tajemnica, które przecież są tematem naszej audycji?
No to tak bardzo krótko. Dar rozumiem tak, że tak naprawdę życie ma się tylko jedno. Ja otrzymałam drugie i jest ono ogromnym darem. I każde życie jest darem i nie można życia zmarnować. A tajemnicą, dlatego że tylko Pan Bóg może to poukładać, tylko Pan Bóg tak naprawdę wie, gdzie człowiek będzie szczęśliwy. Ja tego bym tak nie poukładała. Mnie się wydawało, że szczęście jest zupełnie gdzie indziej. Właśnie jest w sporcie i w jaki sposób było szczęściem. Ale no właśnie, tajemnica Bożego wybrania, tajemnica Bożego szczęścia, Bożego prowadzenia jest niezwykła. I na zawsze zostanie dla mnie tajemnicą, dlaczego właśnie mnie wybrał. Dlaczego właśnie mi podarował życie drugi raz. Zawsze będzie to dla mnie tajemnicą, a jednocześnie darem danym mi po prostu za darmo.
Bardzo, siostrze, dziękujemy za te piękne słowa i to wyjaśnienie tych słów, dar i tajemnica. Ja też tutaj chciałem się dołączyć do Alicji, która wcześniej też dziękowała za to świadectwo i przypomnieć naszym słuchaczom, że dzisiejszym gościem była siostra Lauretta ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.
Bardzo dziękujemy siostrze za rozmowę i dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za uwagę i poświęcony czas. I już teraz zapraszamy na kolejne audycje w Radiu Maryja.
Każdy czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica.
A żegnają się dziś z Wami Alicja Cychowska
i Krystian Lachor. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie, jest przy Tobie Chrystus.